Państwo zachodzą w głowę. Jakiś to gość mógł przyjść do Popołudnia Wnet, który słucha takiej muzyki. No, tym gościem jest redaktor Andrzej Potocki, tygodnik sieci Portal w Polityce. Dzień dobry.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Roztańczony, szkiełko w okularach poprawione, bo wypadło, ale zostało wstawione na nowo, więc można...
Mętrza szkiełko i oko.
Właśnie, można szkiełkiem i okiem spojrzeć na wydarzenia polskiej kampanii wyborczej. Donald Tusk zawitał nad Wisłę do Polski, kraju rodzinnego, było nie było. Najpierw poparł Małgorzatę Kidawę-Błońską, czyli kandydatkę Platformy na prezydenta w wyborach, których kampania to już się odbywa, a potem wygłosił wykład, nie wykład w Białymstoku. Przed wykładem była pogadanka z dziennikarzami. W tej pogadance takie oto padły słowa. Rozmawiamy o naszej ojczyźnie, gdzie rządzą ludzie, głównie laureaci nagród Gazety Polskiej i klubów Gazety Polskiej, którzy od dłuższego czasu nie robią nic innego, tylko starają się siebie nawzajem albo zaaresztować, albo oskarżyć i którzy, obawiam się, wolą ugryźć się w język, chociaż słowo ugryźć już ma polityczne konotacje i tu też powinienem uważać i mówię o tym, bo moglibyście Państwo powiedzieć, że to, co nie pasuje do oficjalnego tematu wykładu, ale kłopot polega na tym, że dzisiejsza władza, oni wszyscy tym zajmują się dokładnie, co przed chwilą powiedziałem. To jest cytat dosłowny z Donalda Tuska, on chyba lepiej to powiedział. Jednym słowem, taki jest obraz Polski, jaki w umyśle Donalda Tuska. Prawdziwy, cóż, nieprawdziwy obraz Polski, polskiej władzy?
Cóż można tutaj powiedzieć? Panie Tusk, zacznij pan od siebie. I dobrze by było, żeby zanim tego typu krytykę wypowie w kampanii wyborczej, uderzył się w pierś i przeprosił za swoje rządy, w których mieliśmy dwukropek. Wyprzedaż majątku narodowego, takie zarządzanie tym majątkiem narodowym, że LOT był na deficycie, a w tej chwili ma 300 milionów złotych zysku rocznie. Była też milcząca zgoda na okradanie Polaków przez mafie VAT-owskie, paliwowe, 250 miliardów wycieku tych pieniędzy z naszych kieszeni.
No ale może Donald Tusk dobrze odczytuje emocje Polaków, że chociażby ta sprawa dookoła NIK-u i te działania CBA to może niepokoi, może Donald Tusk ma jeszcze swój legendarny słuch społeczny.
Nie, no to nie jest wsłuchiwanie się w to, co myślą Polacy, tylko jest to usilne kreowanie pewnej fałszywej rzeczywistości, której narrację przedstawia opozycja poprzez różne sztuczki socjotechniczne używane w wyborach. Jednym z elementów tych sztuczek socjotechnicznych jest fala hejtu, którą posługuje się opozycja, żeby zdyskredytować przeciwnika i zmobilizować własny elektorat.
A takie erystyczne sztuczki, jak ten ugryźć się w język, obawiam się, wolę ugryźć się w język, chociaż słowo ugryźć już też ma polityczne konotacje. To już ode mnie ten śmiech.
Bardziej to retoryka niż, czy powiedzmy, jakaś próba pseudo-dowcipnej retoryki, aniżeli sztuka prowadzenia sporów. Ale...
Oczywiście tutaj nawiązanie do kwestii napadu na szefową kampanii Andrzeja Dudy, panią Jolantę.
No to jest...
Turczynowicz-Kiryło.
No, powielanie tej opowieści jest po prostu czymś niesamowitym. Ja już abstrahuję od tego, jak tam dokładnie było w tym Milanówku. Kto tam, o co tam dokładnie poszło, mnie to po prostu nie interesuje. Nawet jeżeli pani Turczynowicz roznosiła te ulotki nocą, to naprawdę pogryzienie tego osobnika, który na nią napadł, jest po prostu gestem i normalnym zachowaniem się kobiety atakowanej przez mężczyznę, który ją łapie za gardło. No wyobraźmy sobie, że państwa córka jest łapana za gardło, obojętnie w jakiej sytuacji, syn tak samo, to jak ma ta kobieta zareagować? Gdzie są te wszystkie feministki? Gdzie są te wszystkie obrończenie praw kobiet? Krótko i na temat. Donald Tusk powiela narrację damskiego boksera. I do tego to się sprowadza, akurat ten element propagandy opozycyjnej.
Tylko krótko i na temat, zamknijmy temat i kwestię Donalda Tuska w tej części kampanii. Może namieszać, może pomóc Kidawie Błońskiej?
Trudne pytanie.
Czy przeszkodzić?
Trudne pytanie. Czas pokaże. To jest na to jedyna odpowiedź. Moim zdaniem Tusk zawsze był niebezpiecznym człowiekiem. Pokazywał to szczególnie w takich sytuacjach jak kampanie wyborcze.
Ale w kampanii do Europarlamentu wszyscy mówią, że pomógł, ale Prawu i Sprawiedliwości.
Tak, i tutaj Prawo i Sprawiedliwość może na to liczyć, że ta forma Tuska minęła. Znaczy, to jest pytanie szersze, czy strategia obrana przez opozycję może być strategią skuteczną i czy podbicie tej strategii osobą Donalda Tuska przyniesie wymierne zyski opozycji w postaci maksymalnej mobilizacji ich elektoratu.
Nie wiem, czy sztab Andrzeja Dudy był pewien i chciał, żeby taki był efekt, ale nowa szefowa kampanii, osoba do tej pory szerzej politycznie nieznana, pani mecenas Jolanta Turcznowicz-Kiryło, na razie bardziej się kojarzy z tym zajściem w Milanówku i z obroną własnych dzieci przed napastnikiem niż z jakąś nową linią i nowym otwarciem w kampanii Andrzeja Dudy. Jak pan tą kampanię ocenia? Bo niektórzy mówią dzisiaj, pan Mastalarek, czyli były spec od kampanii Prawa i Sprawiedliwości, ocenia ją bardzo źle.
Postać pani mecenas Turczynowicz-Kuryło nie jest tutaj tak istotna. To jest dopiero początek jej pracy w sztabie wyborczym Andrzeja Dudy i różne takie dziwne rzeczy mogą się na początku przydarzyć. Nie ma jeszcze otrzaskania z mediami. Dopiero wkroczyła na tę głęboką wodę brutalnej polityki. W miarę szybko przechodzi kurs rekruta. Sądzę, że panią Turczynowicz będziemy mogli oceniać, a dokładnie skutki jej działania, kiedy już będzie weteranem. No, sądzę, że nastąpi to za jakiś miesiąc, a te historie, które miały teraz miejsce, przeminą i zostaną zastąpione przez inne nowe, albowiem nie wątpię w to, że zdolność kreacyjna opozycji do stwarzania alternatywnej rzeczywistości podbitej nienawiścią jest naprawdę bardzo duża i ta gama jest środków szeroka.
Sam pomysł, żeby twarzą kampanii, może nie szefową sztabu, bo takiej funkcji nie ma u Andrzeja Dudy, jest szefowa kampanii, była polityk do tej pory nieznana, nie otrzaskana z mediami, osoba, która nie przeszła swoistego kursum honorum w polityce.
No być może ma w sobie talent, o którego jeszcze nie mieliśmy okazji poznać, ale oprócz niej w sztabie znajdują się bardzo doświadczeni bojownicy polityczni, tacy jak Adam Bielan, jak Beata Szydło. Te dwie osoby już wystarczą. Joachim Brudziński. Te trzy osoby już wystarczą do tego, żeby pociągnąć kampanię i skierować ją na właściwe tory i powoli
nimi,
wdrażać
koordynować ich pracę ma właśnie szefowa. To jak szefowa może być prowadzona przez swoich de facto podwładnych?
Nie powiedziałem prowadzona, powiedziałem wdrażana w tajniki prowadzenia kampanii wyborczej przez doświadczonych współpracowników.
To już jest kuriozalne, co pan mówi. To jak może być szef wdrażany w tajniki za kampanii, to mają prowadzić? No, czy to jest rozsądne? Wracam do tego pytania.
Czy ja wpadłem w pułapkę tutaj? No,
tak.
I tak i nie. Dlatego, że pani Turczynowicz-Kuryło ma niewątpliwie też i bardzo poważne zalety. Nie tylko składa się z samych wad, ale także i z zalet. I to podejrzewam, że zalety te przeważą nad jej pewnymi wadami, których największą jest brak doświadczenia.
Ale też nieogranie takiej osoby, użyjmy, też może być zaletą, tak? Osoba teraz nieograna medialnie, nieograna politycznie. Jest nowym elementem, który może budzić ciekawość elektoratu.
Pani Turczynowicz jest mecenasem, prezentuje się w mediach bardzo dobrze. Językiem polskim włada też całkiem nieźle, w związku z tym kwestia tylko obycia się z mediami i nabrania pewnego wigoru. A tu przeciwnicy polityczni robią wszystko, żeby pani Turczynowicz jak najszybciej stanęła na nogach i rzeczywiście pokazała się z tej swojej najlepszej strony jako szefowa kampanii.
Nie, czy my...
stąd jest ta może lekka dychotomia w mojej wypowiedzi i zarzucanie mi niekonsekwencji. Ale jak to tak widzę?
No dobrze, a czy my jako dziennikarze, jako opinia publiczna wiemy, kto wymyślił jako szefową kampanii panią mecenas Turłowicz-Kieryło? Czy wiemy, jaki plan za tym stał? Czy to jeszcze jest dla nas ukryte, panie redaktorze?
No więc tutaj jest, to jest dobre pytanie, bo możemy tylko i wyłącznie przewidywać, no kto tam dokładnie personalnie ją wysterował na, czy wylansował na stanowisko szefa sztabu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy. Trudno mi jest
powiedzieć. I czy to była decyzja prezydenta, czy jego zaplecza polityczno-partyjnego?
Natomiast są pewne elementy, które wskazują na to, że Andrzej Duda dobierał ten sztab według pewnego klucza, bowiem zarówno Adam Bielan, jak i pani Turczynowicz-Kuryło reprezentują Porozumienie, czyli tą frakcję Jarosława Gowina
z Prawa bardziej i
Sprawiedliwości, bardziej centrową. Stąd też można domniemywać, że pierwotnie kampania została zaplanowana na odbicie i przechwycenie tak zwanego ruchomego centrum. I tu jest pytanie, czy to jest dobra strategia, czy też można by pokusić się o wymyślenie innej strategii.
Wysunięcie na plan pierwszy przez cały tydzień, w zasadzie pani mecenas była twarzą kampanii prezydenta Andrzeja Dudy, to ona ogniskowała wokół siebie największe zainteresowanie i trudno się dziwić mediów i tym samym po części opinii publicznej. To jest kurs na centrum, to jest kurs na liberalizację przekazu prezydenta.
Znaczy w ogóle ostatni tydzień charakteryzował się dość dużym chaosem decyzyjnym po stronie partii rządzącej.
A po stronie opozycji,
działania CBA w stosunku do Banasia, które nieco przykryły bardzo dobrą konwencję Dudy. Ja już tu nie analizuję, czy było to celowe, czy niecelowe. Prawo jest prawo, no jeżeli CBA uznało, że tak należy zrobić, bo to wymaga, takie są wymogi śledztwa, dokonało tego, co dokonało.
A może to jednak
wizerunkowo było to niewątpliwie pewne niekorzystne przykrycie początku kampanii prezydenta. Do tego dochodzą brutalne ataki i ta kampania hejtu skierowana przez opozycyjne media przeciwko pani Czuryłowicz. No a także, nie ukrywajmy, niefortunny gest pani poseł Lichockiej, który dołożył swoje. W związku z tym pojawiły się pewne elementy przypadkowości, skomasowały one się w krótkim czasie i doprowadziły, wykorzystane zresztą przez opozycyjne media, które mają przewagę nad mediami wspierającymi partię rządową, i mamy co mamy, czyli trochę efekt takiego chaosu. Ale przypominam, to jest dopiero początek kampanii i z takich błędów powinno się wyciągać wnioski jak najszybciej, bowiem błąd zdarza się każdemu. No ważne, jak kto wyciąga wnioski i jak szybko je wdraża w życie. Czyli ta kontrreakcja jest tu istotna. No jak już wspomniałem, oczywiście ogólny schemat kampanii, dokąd idziemy, dokąd zmierzamy, żeby był jasno i czytelnie przedstawiony elektoratowi, którego celem, przepraszam, elektoratowi, a celem właśnie z tego sztabu wyborczego Andrzeja Dudy i samego prezydenta jest zmobilizowanie jak największej ilości elektoratu pod swoje skrzydła. Dlatego, bo każda inna strategia poza strategią mobilizacyjną może być błędem politycznym i dążenie do takiego mitycznego, ruchomego centrum. Kilkakrotnie już wybory pokazały, że nie jest to najlepsza strategia.
Czyli konkludując, reasumując to, co pan redaktor powiedział, zbierając w całość, to by wynikało, że sztab Andrzeja Dudy przyjął błędną taktykę. Bo kształt tego sztabu bez żadnego polityka Solidarnej Polski, bez żadnego polityka kojarzonego chociażby z twardym kursem w sprawach reformy wymiaru sprawiedliwości, a wobec tej reformy dzisiaj w Poranku Wnet pani mecenas pani szefa sztabu Jolanta Turczynowicz-Kieryło miała dość negatywne zdanie. Mówiła, że nie była dość dobrze wydyskutowana, że nie było w tej debacie nad tą reformą dostatecznej ilości konsensusu i kompromisu z sędziami, z prokuratorami, z adwokatami. Wskazywałoby, że prezydent idzie bardziej w stronę tego mitycznego centrum.
To jak gdyby powielała pani mecenas Turczynowicz-Kieryło to, co powiedział wcześniej Jarosław Gowin.
Słowo
o poszukiwaniu jakiegoś kompromisu. No cóż tu można powiedzieć? Jestem kompletnie z tym innego zdania. Sprawą rozstrzygającą w tej kwestii, która wpłynie na wybory i to podejrzewam w bardzo dużym stopniu, będzie wyrok, na początku postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 7 marca mamy wysłuchanie polskiej delegacji, a po 7 marca Trybunał może wydać to postanowienie, ewentualnie może dać kary, ale też może tego postanowienia nie wydawać, może się wstrzymać, może wydać postanowienie bardzo łagodne. Nie wiadomo, możemy tylko przypuszczać. W związku z tym za wcześnie jest mówić o jakimkolwiek kompromisie. Kto mówi na początku starcia o kompromisie? To jest po prostu...
Szefowa kampanii prezydenta Andrzeja Dudy.
To już słyszałem, ja po prostu traktuję sprawę szerzej, ogólnie. Kto na początku bitwy od razu mówi o negocjacjach?
A ja to pytanie retoryczne sprowadzam do konkretu, bo tak było dzisiaj w poranku Radia Wnet. Andrzej Potocki, dziennikarz, tygodnik sieci, portal w polityce, był gościem popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo. 16:35 na zegarach, a teraz czas na Adama Struga z piosenką Mój Kapitanie.